muzyczne podróże przez świat.
Trzej królowie, tak, w Hiszpanii nie zmierzają raczej do stajenki, a ich głównym celem jest obrzucanie dzieci cukierkami. W Barcelonie z ogromnych ciężarówek zrzucanych jest co roku kilkanaście ton cukierków.
Tak. Cukierków, słodyczy, wszelkiego rodzaju łakoci. Także jak najbardziej to wiąże się z tym, żeby obdarować dzieci. No i właśnie, nie zmierzają do stajenki, aczkolwiek w ostatnich latach pojawił się ten element. Między innymi w nawiązaniu do tradycji też rozpoczęła się dyskusja, czy jednak powinna być ta tradycja zupełnie zaświadczona, czy jednak wrócić do tradycji. Więc chyba w Madrycie, z tego co pamiętam, był taki orszak, który trafiał do stajenki, budowanej stajenki podczas jednej z ostatnich orszaków. Natomiast najczęściej właśnie jest to po prostu parada po mieście, kolorowa parada. Kolorowa parada, która też znowu wiąże się też z pewnymi tradycjami hiszpańskimi. Pamiętajmy, że to był kraj inkwizycji, gdzie tradycja procesji była bardzo silna i jest do dzisiaj silna. Może uda nam się kiedyś opowiedzieć o tradycjach Semana Santa, czyli Wielkiego Tygodnia, czy tradycji wszelkich różnych świętych. I bractw wokół tego związanych, były to bractwa, które powstawały po to, żeby manifestować swoją przynależność religijną, co wiązało się z inkwizycją, co wiązało się z tworzeniem państwa jednorodnego religijnie po wypędzeniu Żydów, po równocześnie też zakończeniu rekonkwisty, czyli odbijaniu z rąk arabskich Półwyspu Iberyjskiego. Więc to wszystko ma swoje uzasadnienie i te procesje były taką manifestacją religijności i religijności zwycięskiej, pokazania tego właśnie w takiej postaci fiesty, ale również tego, że ten szary człowiek miał pokazać, że on przynależy do bractwa, przynależy do tej wspólnoty religijnej, żeby pokazać się swoim sąsiadom, swojej społeczności lokalnej, że on jest w całej tej grupie religijnej. Więc to wszystko ma jakieś tam swoje uzasadnienie, a ponieważ Hiszpania zawsze lubiła przepych, zawsze lubiła pompatyczność, więc te procesje są pompatyczne, są z wielkim przepychem, są bajecznie kolorowe, no i plus te wszystkie słodkości, które też w tradycji kulinarnej hiszpańskiej bardzo mocno występują. No i na to wszystko złożyły się te tradycje. Dzisiaj są oczywiście częścią też popkultury i tak jak mówiłam, coraz bardziej właśnie takiej fiesty ulicznej, zabawy, tradycji związanej z prezentami. Niemniej jednak odzwierciedlają bardzo mocno to wszystko, co działo się przez wieki na Półwyspie Iberyjskim.
Czyli można powiedzieć, że Święto Trzech Króli w Hiszpanii z jednej strony pozwala utrwalić chrześcijańską tradycję, z drugiej daje sposobność do zwykłej ludzkiej radości,
tak,
zabawy.
Radości,
Bogu co
zabawy.
Boskie, cesarzowi co cesarskie po prostu.
Dokładnie. Podobnie jest w krajach Ameryki Łacińskiej. Pamiętajmy, że Ameryka Łacińska to takie trochę przedłużenie kulturowe Hiszpanii, nawet bardzo przedłużenie kulturowe Hiszpanii, bo wszystko, co tam zostało stworzone, to jest połączenie tradycji, które tam zastano bądź przywieziono z Afryki, z tradycjami, które przywieziono z Hiszpanii. I religia katolicka została tam narzucona niejednokrotnie w brutalny sposób, ale ta forma wprowadzania religii katolickiej w Ameryce Łacińskiej była taką religijnością ludową. Pamiętajmy, że misjonarzy było mało, którzy wyruszali do Nowego Świata. Był problem językowy, chociaż z drugiej strony też ten problem językowy pozwala nam się poznać te dawne kultury, bo misjonarze byli też pierwszymi, którzy byli zobligowani do tego, żeby nauczyć się języków tubylców, żeby choćby przekazywać podstawy religii katolickiej. Poza tym obowiązkiem królów katolickich według bulli papieskiej było wprowadzać religię na terenie Nowego Świata, ponieważ za to powstała linia demarkacyjna między Hiszpanią i Portugalią, przypieczętowana przez papieża, i królowie hiszpańscy na każdym statku musieli wysyłać misjonarzy, musieli wprowadzać swój nowy świat, to swoje terytorium pod opiekę kościoła rzymskokatolickiego, a równocześnie to też było w zamierzeniach Izabeli, która była, możemy powiedzieć, z tego rodzaju fanatyczką religijną, jak gdybyśmy mieli używać takich określeń dzisiejszych. I to wprowadzanie religii często ze względu na brak tej komunikacji językowej, brak też znajomości tamtejszej kultury, a równocześnie patrzenie przez pryzmat człowieka XVI wieku, XV, XVI zwłaszcza wieku, czyli z tym takim europocentryzmem, musiało być nastawione tak, żeby wprowadzić to, co jest lepsze, czyli to, co jest nasze, nie patrząc na potrzeby tamtych ludzi, którzy mieli swoje wierzenia, swoje religii, swoje społeczności, żeby podporządkować ich sobie, ale z drugiej strony trzeba było to zrobić tak, żeby oni to zrozumieli. Bez braku znajomości języka najczęściej odbywało się to przez tradycje, przez teatry, przez podobieństwa. Szukano w kultach religijnych podobieństw, na przykład właśnie świętych, opiekunów różnych naszych dziedzin do opiekunów tamtejszych religii, ale właśnie jednym z takich ważnych elementów było wprowadzanie świąt katolickich do Nowego Świata, tradycji, zwłaszcza tych związanych z teatrami, z procesjami. Stąd w Ameryce Łacińskiej procesje są tak szalenie popularne, bo to był jeden z tych pierwszych elementów wprowadzanych. I w wielu tych krajach zachowała się ta tradycja. Później, gdzie ta hiszpańska kultura dalej mocno oddziaływała, to oddziaływała wraz z tymi nowymi elementami. Dzisiaj w Ameryce Łacińskiej najsilniej tradycje czy króli są kultywowane w Meksyku, bardzo podobnie jak w Hiszpanii, razem z orszakami, razem z prezentami dzieci. W niektórych krajach Ameryki Środkowej, w Argentynie, chociaż w Argentynie coraz bardziej jest to, już się ogranicza do rozdawania prezentów, w Peru również pojawiają. Dominikana, no i Paragwaj. Właśnie Dominikana, Puerto Rico, tutaj bardzo, bardzo mocno
ale
to też się odbywa.
Znajdziemy jakieś różnice w świętowaniu, w zwyczajach?
Czy znajdujemy różnice? Na przykład właśnie w Puerto Rico pojawiają się te pudełka, czy na przykład rodzaje słodyczy, rodzaje prezentów, czasem zwierząt użytych, ale to wszystko jest bardzo podobne, tak naprawdę jest bardzo podobne.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado, ven, 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 ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino del desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti.
bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí.
Tu Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Naszym gościem jest Grażyna Woźniczka-Bogucka.
Chciałabym jeszcze, skoro tutaj mówimy o tych różnych europejskich zwyczajach i głównie skupialiśmy się na Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej, dzisiaj przed tym programem chciałam jeszcze poszukać takich różnych odniesień, gdzie ci królowie właściwie są i czy coś tutaj jest o nich wiadomo. I pamiętam, że kiedyś, jeszcze dawno przejeżdżając przez Kolonię, to pamiętam, że tam był relikwiarz związany z trzema królami, odkopałam te wszystkie informacje, więc tutaj jeszcze dzisiaj chciałabym wspomnieć o czymś, o czym my w Polsce rzadko mówimy i rzadko pamiętamy, iż wielka katedra w Kolonii, jedna z najsłynniejszych katedr gotyckich, jakie powstały w Europie, jest katedrą związaną z kultem trzech króli. I ci trzej królowie, pomimo że te wzmianki o nich są bardzo enigmatyczne, nie wiadomo, czy byli, ilu ich było, kiedy byli, skąd dotarli, kogo reprezentowali, to mamy ich relikwie. I te relikwie związane są z tą, która poszukiwała najbardziej intensywnie relikwii, czyli świętą Heleną, matką Konstantyna, która to nie tylko odnalazła relikwie krzyża, ale właśnie podobno odnalazła również kości i czaszki trzech króli. I w Konstantynopolu te relikwie były złożone, później w związku z wyprawami krzyżowymi przewiezione do Mediolanu, a następnie przez cesarza Barbarossę wywiezione po spustoszeniu Mediolanu właśnie do Niemiec, do Kolonii, i tam dla tych relikwii powstała katedra w Kolonii, a równocześnie przepiękny relikwiarz, o którym tutaj historycy sztuki zajmujący się ikonografią chrześcijańską mówią w bardzo piękny sposób, ponieważ jest to bardzo, bardzo symboliczny relikwiarz, który łączy trzy części, czyli trzech królów, ale często jest to też odniesienie, prawda, do Trójcy Przenajświętszej, ponieważ ma jakby dwa piętra, do dualności Chrystusa, tej dwoistej natury Chrystusa, o której dyskutowało całe pierwsze wieki średnie. I wiele jest różnych odniesień właśnie do tamtych czasów w średniowieczu w samym relikwiarzu, ale sama właśnie katedra jest tym zamknięciem tego relikwiarza, a relikwiarz jest naprawdę ogromnych rozmiarów. Tylko na chwilę opuścił katedrę w Kolonii, było to podczas spustoszenia katedry podczas rewolucji francuskiej i przeniesiony do Bambergu, później wrócił do Kolonii i do dzisiaj w tej Kolonii jest i w Kolonii również obchodzi się dosyć uroczyście Święto Trzech Króli ze względu właśnie na relikwiarz. No i właśnie tutaj też doszukałam się jeszcze znowu pewnego związku z Hiszpanią i Niemcami, ponieważ kiedy Benedykt XVI pojechał na spotkanie młodzieży, to między innymi właśnie w 2012 roku pojawiła się jego wypowiedź, iż trzej królowie przybyli z mitycznego Tartasos. Tartasos to było takie królestwo, o którym się mówi w historii, na pograniczu gdzieś tam Andaluzji, mityczna Atlantyda, różne historie, gdzieś tam w okolicach Gibraltaru, o czym mówiono, że to był koniec świata w średniowieczu. De facto Benedykt XVI bardziej miał odniesienie, że przyszli z końca świata, że przyszli z tego gdzieś tam krańca świata i właśnie mówił o tym mitycznym Tartasos, ale właśnie Hiszpanie wtedy znowu odnieśli się to do tej wypowiedzi i w hiszpańskich gazetach pojawiło się wtedy mnóstwo informacji. Widzicie, trzej królowie to jednak jest ta mocna tradycja Hiszpanii, ponieważ tutaj przy okazji właśnie wypowiedzi Benedykta pojawiła się znowu Hiszpania i tradycja trzech króli. Także tutaj mieszają się te wątki, ale właśnie chciałabym pokazać, że ci trzej królowie są obecni w różnych rejonach Europy, czasem nam bardzo bliskich, bo Kolonia nie tak daleko od nas, a często o tym zapominamy i nawet nie mamy świadomości, że jest coś takiego jak relikwiarz i że obchodzi się właśnie Święto Trzech Króli też w sąsiednich Niemczech.
Ritmo de la noche.
muzyczne podróże przez świat.
A Włosi świętują Dzień Trzech Króli w strojach barokowych, renesansowych, w weneckich maskach. W Grecji na przykład mężczyźni zażywają rytualnych kąpieli, biorą udział w rytualnym tańcu w lodowatej wodzie, podobnie w Bułgarii.
To też bardzo ciekawe. No i pamiętajmy też, że Dzień Trzech Króli w przypadku religii wschodnich, obrządku wschodniego, to tak naprawdę Dzień Bożego Narodzenia, więc też warto o tym wspomnieć. Dzień Trzech Króli to na przykład w wielu krajach Ameryki Łacińskiej jest to absolutne zakończenie obchodów Bożego Narodzenia, czyli na przykład ściągane są wtedy wszystkie dekoracje Bożego Narodzenia i zaczyna się ściśle okres karnawału, który trwa tą swoją kulminacją do 2 lutego, gdzie właśnie potem Matka Boska Gromniczna, to jest taka kulminacja karnawału, ale 6 stycznia jest też taką datą graniczną, kiedy kończą się obchody Bożego Narodzenia.
I to w Hiszpanii dzień wolny od pracy.
Tak.
A w Ameryce Południowej?
Dzień wolny od pracy. Też w niektórych krajach, na przykład w Meksyku, tak, w Puerto Rico chyba też to jest dzień wolny od pracy. W wielu krajach jest to też dzień wolny od pracy. Także nie tylko w Polsce.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Grażyna Woźniczka-Bogucka.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że wkrótce się ponownie spotkamy.
Ja również.